Także to jest moje takie osobiste świadectwo, które jest takim cudem dla mnie, ale też jest jakby w tym temacie, o którym my dzisiaj mówimy i będziemy kontynuowali jeszcze ten temat, tylko troszkę jeszcze dalej pójdziemy. Mówiliśmy o tej swojej tożsamości, tak, że jesteśmy godni, później mówiliśmy o tej ewangelizacji z Kubą Kamińskim i o to te przygotowanie tych kościołów lokalnych, jak jest ważne, nie? Dla tej atmosfery, dla działania Ducha Świętego, bo jest to rzecz oczywista, że jak miło jest, gdy bracia są w zgodzie, bo wtedy namaszczenie Duch Święty przychodzi. I jeszcze jest właśnie, pójdziemy troszkę dalej, jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz w tym wszystkim. Ważna jest jedność Kościoła, jedność wspólnot, jeżeli oczekujemy takiego przełomu Bożego w takim działaniu Ducha Świętego, że będzie mógł globalnie oddziaływać na danym obszarze i społeczności. I jeszcze jest właśnie taki jeden ważny temat, który często pomijamy. To jest kwestia takiego przełomu w kwestii pokoleń. Ojców, synów, babć, wnuków i tak dalej. I wierzę, że tutaj czasami jest tak, że Kościół ma złe świadectwo. Na przykład są kościoły, gdzie są sami starzy ludzie, nie ma młodzieży. Albo same siostry. Albo, wiecie, wchodzicie do jakiegoś kościoła, a tam młodzież tylko. Kościół młodzieżowy. Patrząc na Biblię, no dla mnie Kościół to jest społeczność wszystkich wierzących i wyleje Ducha Mego na wszelkie ciało i synowie, i córki, i młodzieńcy, i starcy. Będą pod działaniem Ducha, tak? Także nie ma kościoła młodzieżowego, wam szczerze powiem. Ja sobie nie wyobrażam kościoła młodzieżowego albo kościoła niewiast. Tu już tak sobie ironizujemy i żartujemy, nie? Ale tak pobudzam was do myślenia, zanim złożę świadectwo. Po prostu wizja Kościoła jest wizją jaką? Wiecie, to nie jest temat taki, że Kościół to jak w naszej polskiej mentalności kojarzy się człowiekowi z czym od razu? Z przeciętnemu Polakowi. Z organizacją religijną i z instytucją, z budynkiem. Tak się każdemu Polakowi to wyobraża. Ale Kościół to jest społeczność ludzi wierzących pod działaniem Ducha Świętego i to są ludzie od dzieci po ojców, matki, dziadków, którzy są pod działaniem Ducha Świętego, od dziecka do starca. Amen? To jest Kościół. I zobaczcie, pierwsi patriarchowie, czy oni w ogóle reprezentowali jakąś instytucję religijną, patriarchowie, ojcowie wiary? Nie. Oni sami byli pod działaniem Ducha Świętego i wprowadzali swoje rodziny, tak? Widzimy taki Kościół? Kościół to nie jest kwestia taka, że ja ciężko pracuję, tak, nie mam czasu, no to daję dziecko na religię, na szkółkę religii. I niech go tam ksiądz, pastor edukuje religijnie. W ogóle taka koncepcja w Biblii, jak sobie poczytacie, nie istnieje. Koncepcja była prosta. Ojcowie przekazywali swoim synom, wnukom wiarę. To nie przedstawiciele religii, instytucji religijnej edukowali twoje dzieci, ale to ty miałeś edukować ich duchowo. Nie robił tego pastor. Nie robił tego ksiądz. A dzisiaj ludzie idą na skróty. I my musimy zrozumieć ten właściwy obraz Kościoła. Amen. I zanim oczekujemy takiego działania Bożego na obszarze tutaj Polski, Lubelszczyzny, no to właśnie tu się tak naprawdę toczy ta bitwa o umysły, o tą mentalność Polaka, takiego religijnego, który myśli, że Kościół, no to jest budynek i instytucja. A my chcemy głosić Boga żywego, który działa od małego dziecka aż po starca, że i małe dziecko może być pod działaniem Ducha Świętego, i młodzieniec, i osoba dorosła, i dziadek. Amen? Wszyscy mogą być pod działaniem tego samego Ducha. Amen? I to jest w ogóle zmiana całkowicie mentalności. No bo każdy Polak, katolik myśli tak, że to tylko kapłani, to tylko ksiądz. Tak większość Polaków myśli. Ale że to ja mam doświadczać osoby Ducha Świętego, ja mam przeżywać Boga żywego w swoim życiu, no to już jakby w polskiej mentalności się nie mieści. I zanim przyjdzie Boże poruszenie, to wierzę, że musi przyjść ten czas odnowy, ten duch Eliaszowy, który jest duchem, który nawraca do tej realności Boga żywego. W czasach, kiedy Izrael był odstępczy, wierzył w Boga Izraela, on wierzył, ale też jeszcze czcił innych bogów. I był problem. Czcili Boga Izraela, ale jeszcze czcili innych bogów, tak? I przyszedł Eliasz z radykalnym poselstwem. Albo Bóg jest Bogiem, albo Baal jest Bogiem. Nie możecie na dwie nogi kulać. I to jest radykalne poselstwo, które jest potrzebne w ogóle, żeby można było przyjąć Ewangelię. Dlatego Jezus mówił, upamiętajcie się. Najpierw jest upamiętanie, później jest wiara. Amen? Najpierw jest upamiętanie, później wiara. Ale zanim też to przyjdzie, to też ważna jest sprawa pojednania między pokoleniami. Chcę wam pokazać właśnie pewną rzecz. Przeczytam dwa wersety z Biblii i teraz powiem swoje świadectwo. Zrobiłem wstęp do tego, abyście zrozumieli, o co mi chodzi w tym świadectwie, jak to jest ważne i kluczowe, jeżeli chodzi o przełom w ogóle dla narodu, dla ewangelizacji, dla takich wielkich rzeczy. To jest Księga Malachiasza. Ostatnie dwa wersety czytamy tak. Oto ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki, straszny dzień Pana. I zwrócę serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, abym, gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą. Czyli widzimy tutaj, oto ja poślę wam proroka Eliasza. Prorok już był Eliasz, później Jezus mówił o Eliaszu, tak, że to był tak samo Jan Chrzciciel w tym duchu. A tu jest mowa o czasach ostatnich, tuż przed przyjściem powtórnym Chrystusa. I nie przyjdzie, wiecie, Eliasz jako ten, tylko duch Eliaszowy będzie spoczywał na ludziach wierzących, na kościele, którzy będą poruszali się w tym duchu. I zanim przyjdzie ten dzień Pana, po co? Bo on będzie dla jednych dniem sądu, a dla drugich dniem wybawienia. Dla tych, którzy odrzucą, to będzie dniem sądu. Ci, którzy wierzą, będą wybawieni. Czyli zanim on przyjdzie, Chrystus, powtórnie, to będzie Duch Święty działał jakby na obliczu ziemi przez różnych ludzi, oczywiście wierzących z Kościoła, z tym poselstwem, mocnym poselstwem upamiętania. I tu czytamy, zwróci serca ojców ku synom. I to, co dzisiaj widzimy, co obserwujemy, jak bardzo zniszczona jest rodzina. Upadek rodziny, to, co się dzieje, jakie są rozwody i w kościołach, jak rodzina się rozpada, w ogóle wartości rodziny. Dla niektórych rodzina to jest archaizm jakiś, to jest przestarzałe. To najlepsze związki partnerskie. Także idea rodziny w ogóle wielu się ludziom dzisiaj nie podoba. To jest przestarzały projekt jakiś. Dzisiaj, wiecie, niektórzy mają takie poglądy, że to dobrze mieć kilku tatusiów, ileś tam rodziców, że jak się rodzice rozwodzą i się schodzą i tam się wymieniają, wiecie, to jest normalne. To wtedy takie życie będzie emocjonalne, lepsze dla tej osoby. Ale wiemy, że właśnie jest wręcz odwrotnie. Jeżeli rodziny są w rozpadzie, jeżeli są takie historie w rodzinie, to właśnie emocjonalnie ci ludzie są rozbici. Tylko w zdrowych rodzinach, gdzie jest właściwa relacja między mężem i żoną, i ta zdrowa więź, wtedy tam te dzieci będą emocjonalnie rozwinięte jak trzeba. Wiemy, że Słowo Boże mówi, że w dniach ostatecznych ludzie będą jacy. I tam jest wymienione, Paweł pisze, rodzicom też nieposłuszni. Cecha czasów ostatecznych. A tutaj jest napisane, zwrócę serca ojcom ku ich synom. I też w drugą stronę to działa. I to jest teraz moje świadectwo. Byłem poczęty w związku przedmałżeńskim mojego ojca biologicznego. Poznałem dopiero przez internet, chwała Bogu za internet, w wieku 38 lat. Fizycznie go dopiero zobaczyłem w wieku 40 lat. A wcześniej przez internet, przez Skype'a. Miałem oczywiście ojczyma, on już 9 chyba lat nie żyje, umarł. I w związku z tym też byłem wychowany przez moją babcię w większości. Trochę byłem i u mamy, i u ojczyma w domu, i też u babci. Także trochę tu, trochę tam. Tak byłem chowany z babcią, z dziadkiem. Jako dziecko, gdzieś tam, myślę, 7-8 lat, jak miałem, dziadek mnie uświadomił, że mój ojczym Edmund, że to nie jest mój ojciec prawdziwy. Jako dziecko takie, no co ja mogłem, no Ja się po prostu tego wstydziłem. No bo tak, tu mój brat, siostra, oni Berendt, a ja Szymczak, nie? Matka Berendt, ojczym Berendt, a ja Szymczak. No i tak w szkole, no to jak to tam się pytają? I mi zawsze było wstyd i głupio. Także taka moja trauma była w tym wszystkim. Ale miałem gdzieś te takie wewnętrzne pragnienie jako dziecko i modliłem się do Boga, żeby Bóg dał mi sposobność spotkać się z moim ojcem, tym prawdziwym, biologicznym, on się nazywa Zbigniew. Miałem jeszcze takie przeświadczenie, że i tak się wtedy modliłem, a jeszcze nie byłem wierzącą osobą, bo ja się dopiero w wieku tam 20, prawie 5 lat nawróciłem. Ale jakby jako dziecko, jako młodzieniec, jakby też takie miałem pragnienie i takie modlitwy do Boga, żeby jakoś tego ojca poznać. Kiedy miałem mieć 18 lat, miałem takie przeświadczenie i taką modlitwę, że on mnie odnajdzie i że się spotka ze mną, będę miał 18 lat, no to wtedy się spotkamy. No i później się okazało, że on chciał to zrobić, ale mu zabrakło odwagi, jak później się z nim spotkałem, jak już tak fizycznie. Ale był taki pewien problem, bo on w latach 80. wyjechał, ponieważ on działał w Solidarności i tak dalej. Dostał jakby taki, wiecie, ten wilczy bilet tak zwany i wyjechał wtedy do Stanów, później do Kanady. I on był w Kanadzie i siedział w Kanadzie. We mnie te pragnienie cały czas było, żeby się z nim spotkać. Z moim ojcem, nie? No i kiedy miałem te 25 lat, też we mnie było, kiedy się nawróciłem, też miałem te pragnienie się z nim spotkać. Kiedy byłem osobą już wierzącą, już miałem te swoje naście lat w wierze, te pragnienie było cały czas. Ale 12 lat temu, bo to miałem wtedy ze 38 lat, będąc sobie w domu, modliłem się i czytałem Biblię i właśnie zacząłem czytać tego proroka Malachiasza. I te dwa wersety, jak przeczytałem, to było jak, no nie wiem, no nie wytłumaczę wam tego, ale dla mnie to jest cud. To było jak Duch Święty, jakby te dwa wersety wsadził we mnie w serce. Puh, to weszło. Ja po prostu wiedziałem, że Bóg do mnie mówi przez te słowo. I wiedziałem, że spotkam swojego ojca. Nie wytłumaczę wam tego, ale to było tak silne doznanie, że ja leżałem na podłodze, ja płakałem i dziękowałem Bogu, że ja się z nim spotkam. Ja nie wiedziałem, jak się to stanie, ale wszystko, co wiedziałem, że nasze serca się spotkają, że my się spotkamy, że on przyjdzie, się skontaktuje ze mną i jakoś naprawi tę sprawę, nie? To, że wiecie, że no, tyle lat on nie miał ze mną kontaktów, ja go nigdy na oczy nie wiedziałam. I wiecie co? I po, nie wiem, po paru miesiącach, po tym przeżyciu, co miałem, moja żona, ja jej w ogóle o tym nie mówiłem. Ona się uparła, nagle coś w nią wstąpiło, już wiem co. Zaczęła drążyć dziurę o moim życiu, o moim ojcu, gdzie on tam jest. No to ja mówię, no jestem gdzieś w Kanadzie w ogóle. I go namierzyła, wiecie, przez internet. I chwała Bogu za internet, widzicie. Namierzyła go przez naszą klasę jeszcze. No i znalazła go i takie zdjęcie z nim i mówi. I go zobaczyła te zdjęcie, no mówi nie. No Kuba! A on miał takie zdjęcie w takiej jakby czapeczce, takiej marynarskiej, nie? I mówi, o, Kuba, nie? No i przez te zdjęcie go znalazła i namierzyła. I później ona do niego napisała, jakby poza moimi plecami, nie? Zaczęła drążyć dziurę. No i on tam później odpisał, i później myśmy się spotkali na Skype'ie i utrzymujemy do tej pory kontakt. Dwa lata później przyjechał do Polski akurat. 20 parę lat go nie było. Przyjechał do Polski, przyleciał do Warszawy i później tutaj był w Świdniku, bo też miał tutaj rodzinę i tak dalej. No i umówiliśmy się na spotkanie, dałem tam telefon, zadzwonił do mnie i umówiliśmy się u mnie pod blokiem. On przyjechał samochodem, bo sobie samochód wypożyczył tutaj z lotniska. I pierwsze, co zrobił, to otworzył ramiona, przytulił mnie i przeprosił. I to jest cud. I wierzę, że to jest ważne. Bardzo ważne. Mi to dużo dało. Coś się zmienia w sercu człowieka, wiecie, kiedy człowiek przeżywa takie rzeczy. A jest konflikt. Wiem, że są konflikty nawet ludzi wierzących. Sami mają konflikty ze swoimi rodzicami. To jest złe. I wiecie, osobiste. Też są konflikty w kościołach na poziomie takim duchowym, bo są duchowi ojcowie, wiecie, duchowe matki. I często ci ludzie, którzy są młodzi, wiecie, nawracają się i oni są w kościele i później zaczynają gardzić tymi duchowymi ojcami i matkami. I im się wydaje, że oni wiedzą lepiej, jak zrobić kościół. I się kościołu dzielą, kłócą się i to jest drama. I wierzę, że tutaj my potrzebujemy uniżenia przed swoimi rodzicami, czy tymi właśnie różnicami pokoleń, że tu nie może być rozłamu, tu nie może być, wiecie, podziału. To musi być uzdrowione. Jeżeli oczekujemy takiego potężnego poruszenia Ducha Świętego na obliczu, powiedzmy, naszej ziemi polskiej, lubelskiej, to wierzę, że Kościół też powinien pójść jeszcze dalej. Fajnie, że jest jedno wśród liderów. Fajnie, że możemy głosić do młodzieży, ale idźmy dalej. Nie skupiajmy się tylko na jednym pokoleniu. Amen. Nie skupiajmy się tylko na młodzieńcach. Nie skupiajmy się na dzieciach, ale skupmy się na całym pokoleniu. Amen. Bo Duch Święty ma być wylany na dzieci, na młodzieńców i starców. Amen. I tak niech zostanie, bo taka jest wola Boża. I my musimy mieć tu wizję właśnie Kościoła i wizję właśnie też takiego uzdrowienia w relacji, ponieważ to, co widzimy, to, co się dzieje na obliczu dzisiaj całego świata, jest deficyt. Deficyt w rodzinach. Rodziny się rozpadają. Rodziny są słabe. Po prostu jest wypaczona idea rodziny i tak dalej. Wiemy to wszystko. Dlatego musimy to zrozumieć, że tego właśnie potrzebujemy, jako ludzie wierzący, rozumieć temat właśnie pokolenia, że nie ma podziału między pokoleniami, a powinno być uzdrowienie, powinno być odnowa więzi, relacji, czy to osobistej takiej, fizycznej, tak, czy też i duchowej. Amen. Bo też mówię, są takie podziały w Kościele pomiędzy tymi ojcami duchowymi i dziećmi, ponieważ to też się dzieje. Ale może zacznijmy też od rodziny najlepiej, a później też i na kościele. Także to jest takie moje świadectwo i takie moje przesłanie, że wierzę, jeżeli chcemy poruszenia Bożego, to musimy na to zwrócić uwagę. Okay?
Zaraz zrobimy modlitwę w tym temacie, tak jakoś mamy w sercu też, właśnie ja tak samo w sercu jakoś miałem ten temat. To jest takie właśnie smutne, wiecie, świadectwo dzisiaj wielu zborów, że gdzieś nie udało się utrzymać jedności tych pokoleń. Wiele zborów ma z tym problem dzisiaj. Że to jest tak, że jeśli chodzi o młode pokolenie i te starsze, to jest my i wy. Nie ma, że jesteśmy razem, że jesteśmy my, że mamy jakieś jedne cele, mamy jedne pragnienia, mamy jedną wizję, ale po prostu często jest tak, że jest jakiś, tak jak śpiewaliśmy, tak, że przycisk, burz mury w nas, że nieraz gdzieś te mury powstają po prostu między tymi pokoleniami. Na pewno jest wina po dwóch stronach. To też nie jest tak, że my jako te starsze pokolenie zawsze byliśmy super fantastyczni. Pewnie też nie. Ale to jest, wiecie, najwyższy czas, kiedy pora się uniżyć. Jest najwyższy czas, kiedy jest pora sobie przebaczyć i pojednać się. Bo nie będzie żadnego przebudzenia, gdyby to się nie stanie. Wiecie, to jest tragedia, że po prostu, ja słyszałem już w kilku zborach się stało tak, że młodzież, cała młodzież odeszła ze zborów. W kilku zborach ostatnio to się wydarzyło. To jest tragedia. To jest coś, co się nigdy nie powinno wydarzyć. I myślę, że jeśli to jest tak, a jest tak, że Bóg ma cele dla kościołów lokalnych, to ten kościół lokalny, on nie osiągnie tego bez młodego pokolenia, ale też kiedy młodzi odejdą, oni nie osiągną tego bez tych starszych. To nie jest tak. Musimy zobaczyć, że tak jakby to jest, ta wizja jest o wiele szersza, tak? Ta wizja jest aż do powrotu Chrystusa. Tak Bóg patrzy na Kościół. Wiecie, w Izraelu często było tak, że możemy czytać coś takiego, że dopóki żyli ludzie, którzy pamiętali jakiegoś sługę Bożego, było dobrze. Kiedy to pokolenie wymierało, po prostu masakra się zaczynała. Moralna, grzech, upadek, bałwochwalstwo, po prostu coś strasznego. Dlaczego? Bo nie było tego połączenia pokoleń. Bo ci starsi nie przekazali młodszym. Bo gdzieś się zrodził w bunt w pewnym momencie. Czy coś takiego nie będziemy słuchać, tak? Tych starszych. My sobie damy radę. I to się kończyło w straszny sposób. I powiem wam, że to jest dramat, że po prostu to się bardzo często działo w historii Kościoła. Moim takim pytaniem zawsze było, dlaczego byli tacy ludzie jak Smith Wigglesworth, jak inni, a my dziś jesteśmy w takim miejscu, że po prostu my marzymy o rzeczach, które oni mieli 100 lat temu. Co się stało? Co się stało? I wiecie, Lester Sumrall, słuchałem wykładu, on w jednym wykładzie mówi, co się stało. Mówi, myślicie, że u Smitha Wigglesworta, mówi, były tłumy pod domem? Mówi, ja tam przychodziłem, byłem najczęściej sam. Nikogo nie było. Nikt nie chciał słuchać, nikt nie chciał się uczyć. To jest tragedia jakaś. Był u człowieka też, mówi, odwiedził człowieka w Anglii, który mówi, największe cuda Lester Sumrall, mówi, jakie widziałem w życiu na spotkaniach tego człowieka. Byłem, odwiedziłem go, on mówi, od 2 miesięcy jesteś jedyną osobą, która mnie odwiedziła. Dlaczego nie było tych, co chcieli się uczyć, co chcieli coś przyjąć, coś wziąć od tych ludzi, aby pójść dalej, tak? Jezus mówi taką rzecz po czasach ostatecznych, że bezprawie się rozmnoży w taki sposób, że będzie miało to wpływ na Kościół. Bezprawie się rozmnoży i miłość wielu oziębnie. I on mówi o miłości wierzących. To jest coś, co się stanie, dlatego że Jezus to powiedział. Jezus jest takim typem proroka, że nie musimy tego rozważać. My mu wierzymy i ufamy. 100%. Każde słowo, które on powiedział, było słowem Ojca. To jest fakt, który on wypowiedział o dniach ostatecznych. To jest pewna cecha, która będzie charakteryzowała cechy ostateczne. Będzie niesamowite rozmnożenie nieprawości. To słowo rozmnożyć, to jest to samo słowo, co jest często na przykład mówione, że liczba uczniów się pomnożyła w dziejach kilka razy. To jest to same słowo. Po prostu pomnożenie, zwielokrotnienie. Więc Jezus mówi o tym, że w czasach ostatecznych bezbożność, grzeszność rozmnoży się na taką skalę, że dotknie to wielu ludzi wierzących i ich miłość do Boga, do siebie nawzajem zniknie. I to jest pewne wyzwanie dla nas dzisiaj. I wiecie, kiedy tak myślałem sobie, jakoś tak właśnie miałem młodzież, młode pokolenie na sercu, dlatego że to oni wchodzą w te czasy tak. Tak jak Kuba powiedział, tak? Wiecie, ja naprawdę mogę powiedzieć, byłem bardzo zbuntowany, byłem draniem, jak byłem młody, ale jak patrzę na dzisiejsze pokolenie, to oni nas przewyższają 10 razy. I to dziewczyny młode. To, co myśmy wyprawiali. To jest kosmos. Ja po prostu nie potrafię tego zrozumieć. To jest tak ogólne zepsucie, że wiesz, kiedy ty się wychowujesz w tym, to ciebie to już przyzwyczaja się do tego. Rozumiesz, o co chodzi. Dlatego pewne rzeczy, które na przykład dla nas są rażące, dla młodych nie są. Dlatego, że oni na przykład w szkole, gdzieś tam ciągle, w swoim otoczeniu, oni ciągle z tym mają kontakt, tak? Więc to już tak nie razi. I kiedy sobie tak myślałem, wiecie, rozważałem sobie w sercu, w ogóle, Boże, co jest w ogóle gdzieś w słowie w ogóle, tak? Gdzie jest jakieś takie miejsce szczególne dla młodych ludzi? To przyszła mi księga Przypowieści Salomona. I chcę parę fragmentów przeczytać z tej księgi. Nigdy tak księgi tej nie widziałem, tak? I przeczytam pierwszy rozdział, zaczynam od pierwszego wersetu. Przypowieści Salomona, syna Dawida, króla izraelskiego, dla poznania mądrości i karności, dla zrozumienia mów roztropnych, dla przyjęcia pouczenia o rozważnym postępowaniu o sprawiedliwości, prawie i prawości. I teraz słuchajcie, dla udzielenia prostaczkom roztropności, młodym poznania i rozwagi. Te rzeczy, które pod natchnieniem Ducha Świętego Salomon tu napisał, on je adresuje. I on mówi, że też szczególnymi adresatami tej księgi są ludzie młodzi. Dla młodych do poznania i rozwagi. Kto mądry, niech słucha i pomnaża naukę, rozumny niech zdobywa wskazówki, aby rozumieć przypowieść i przenośnie słowa mędrców i zagadki. Bojaźń Pana jest początkiem poznania. Głupcy gardzą mądrością i karnością. Taką pierwszą myśl mówi. Bojaźń Pana, początkiem mądrości i poznania. Są inne fragmenty, które mówią to samo. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana. Więc zachęca na początku do bojaźni Bożej. I dalej słuchajcie ósmy werset. Synu mój, słuchaj pouczenia swojego ojca i nie odrzucaj nauki swojej matki, bo one są pięknym wieńcem na twojej głowie i naszyjnikiem na twojej szyi. I teraz to, co Kuba powiedział, nie? I tutaj jest, to nie jest, wiecie, ja zawsze myślałem, to Bóg mówi do swych dzieci, nie? Tak, ale Salomon to pisał inaczej. On to pisał dla swoich synów, dla swoich dzieci. I mówi, synu, posłuchaj pouczenia swego ojca i nie odrzucaj nauki swojej matki, bo one są pięknym wieńcem na twojej głowie i naszyjnikiem na twojej szyi. To jest ozdoba. To jest umiejętność uczenia się od swoich rodziców, szczególnie jeśli są wierzący. Szczególnie. Jeśli nie są, to masz w kościele osoby zaufane z autorytetem, od których możesz się uczyć. W Izraelu było tak jak Kuba wspomniał, cała nauka była w domu. Tak było. Ojcowie mieli uczyć swoich synów, dróg Bożych. I dalej mówi tak, bo one są pięknym wieńcem na twojej głowie i naszyjnikiem na twojej szyi. Synu mój, jeżeli chcą cię zwabić grzesznicy, nie daj się. I to jest, wiecie, jak czytałem kilka rozdziałów, to zawsze tak jest. Praktycznie zobaczycie, każdy rozdział, on zaczyna, synu mój. I tak jakby daje pewne nauki, a potem mówi, ale nie idź za drogą bezbożnych. Czyli tak naprawdę on tutaj pokazuje, są dwie możliwości. Albo ty będziesz słuchał tych nauk bożych, przekazywanych, mówię, czy przez rodziców, tak, wierzących, czy przez osoby duchowe, a z drugiej strony masz pewne wartości, które ci ten świat chce mówić, które chcą ci mówić ludzie bezbożni. I tu jest cała walka o serce młodej osoby. Cała walka. Za czym pójdziesz? Za jakimi wartościami pójdziesz? Wiecie, to nie jest tak, że świat nie jest pociągający albo grzech nie jest pociągający. Jakby grzech był niepociągający, to by nas nie kusił. Proste. Grzech ma swoją siłę. On jest przyjemny. On jest chwilowo atrakcyjny, ale jego owocem na dłuższą skalę jest śmierć. Duchowa i może też być fizyczna. Ale to nie jest tak, że to nie kusi. Więc jest walka szczególnie o młode serce. I dalej ja tego nie będę czytał. On wymienia pewne wskazówki, ale przejdę dalej. I rozdział drugi. I znów zaczyna. Synu mój, jeżeli przyjmiesz moje słowa i zachowasz dla siebie moje wskazania, nadstawiając ucha na mądrość i zwracając serce do rozumu, jeżeli przywołasz rozsądek i donośnie weźmiesz roztropność, jeżeli szukać jej będziesz jak srebra i poszukiwać jej jak skarbów ukrytych, wtedy zrozumiesz bojaźń Pana i uzyskasz poznanie Boga, gdyż Bóg daje mądrość, z Jego ust pochodzi poznanie i rozum. On zachowuje swoją pomoc dla prawych, jest tarczą dla tych, którzy postępują nienagannie, strzegąc ścieżek prawa, czuwając nad drogą swoich. Wtedy zrozumiesz sprawiedliwość i prawość. I dalej jest szereg rzeczy, ale potem mówi tak. 20 werset. Przeto będziesz chodził drogą dobrych i będziesz się trzymał ścieżek tych, którzy są sprawiedliwi. Prawi bowiem zamieszkiwać będą ziemię i nienaganni pozostaną na niej. O czym on mówi? Ja wierzę, że on mówi o zbawieniu i o tysiącletnim królestwie. Że tu Duch Święty przez to mówi. Więc on daje tą perspektywę. Słuchaj, to będzie tak, że na ziemi pozostaną prawi. Że na ziemi pozostaną sprawiedliwi. Jezus o tym mówi w podobieństwie o pszenicy i konkolu. Kiedy Jezus mówi o dniach ostatecznych, o tym, kiedy wróci, to mówi, jak to będzie wyglądać. Przyjdą jedni aniołowie, zrobią żniwo. Co oni zbiorą? Wszystkich, którzy czynią co? Bezprawie, nieprawość. Pójdą, tak, w ogień. A drudzy zeżną tych, którzy czynią co? Sprawiedliwość. Ci pójdą do spichlerzy pańskich. I to jest tutaj. On mówi, nie schudź na tą drogę. Nie idź po prostu za radami. Dlatego, że ci ludzie, oni po prostu nie będą mieszkać na ziemi. Oni nie otrzymają dziedzictwa, które po prostu Bóg przygotował. Więc daje tak jakby perspektywę wieczności. Tu jest tyle niesamowitych rzeczy, ale słuchajcie, czwarty rozdział na przykład. Znowu, trzeci też się zaczyna. Synu mój, nie zapominaj mojej nauki i tak dalej. I czwarty. Słuchajcie, synowie, pouczenia ojca, zwróćcie na nie uwagę, abyście się nauczyli rozumu, bo daję wam dobrą naukę. Nie gardźcie moim wskazaniem. I teraz Salomon mówi taką rzecz. Gdy jeszcze byłem synem u mojego ojca, czyli Dawida, jako miły jedynak pod opieką mojej matki, pouczał mnie, czyli Dawid jego. On te rzeczy brał od Dawida. Pouczał mnie i mówił do mnie, niech się twoje serce mocno trzyma moich słów. Przestrzegaj moich przykazań, a będziesz żył. Czy Dawid wiedział, co mówi? To był człowiek Boży, który do dzisiaj jest wzorem dla nas nadwierzących, nieodrodzony z Boga. On nie miał ducha, nie był odrodzony, ale żył w taki sposób, że jest przykładem dzisiaj dla nas. I ten Dawid, kiedy Salomon mówi, kiedy ja byłem malutki, mój ojciec mi to mówił. Pilnuj tych dróg Bożych, pilnuj tych przykazań. Wtedy będziesz szczęśliwy, wtedy ci się powiedzie. Wszystko będzie dobrze wtedy w życiu. I dalej mówi, nabywaj mądrości, nabywaj rozumu, nie zapominaj słów moich ust i nie uchylaj się od nich. Nie zaniechaj je, a będzie cię strzegła. Ukochaj ją, a zachowa cię. Początek mądrości jest taki, nabywaj mądrości za wszystko, co masz, nabywaj rozumu. Ceni ją sobie wysoko, a ona zapewni ci szacunek. Obdarzy cię czcią, gdy ją otoczysz miłością. Z jakiej perspektywy on mówił? Był najmniejszy wśród braci w jakiejś wiejskiej rodzinie. A został największym, najsławniejszym królem Izraela. On mówi, kiedy będziesz trzech tych dróg, one cię uczczą. Bóg cię wywyższy, Bóg cię podniesie, Bóg cię będzie promował. Możesz niesamowite rzeczy osiągnąć, ale musisz pilnować dróg jego. Musisz strzec bojaźni Pana. Ceni ją sobie wysoko, a ona zapewni ci szacunek, obdarzy cię czcią, gdy ją otoczysz miłością. Włoży na twoją głowę ozdobny wieniec, obdarzy cię wspaniałą koroną. To było jego doświadczenie. On mówi z praktyki. Słuchaj, synu mój, i przyjmij moje słowa, a będziesz żył długie lata. Uczę cię drogi mądrości, wiodę cię torami prawości. Gdy pójdziesz, twój krok nie będzie skrępowany, a gdy biec będziesz, nie potkniesz się. Trzymaj się karności, nie ustawaj, zachowuj ją, gdyż ona jest twoim życiem. Trzymaj się karności. Wiecie, sprawdziłem to słowo karność, to jest karcenie, dyscyplina, korekta. Więc mogę powiedzieć tak, to jest postawa serca, które jest poddane korekcie. Nie ma problemu przyjąć korektę od swego autorytetu. Czy to ojca w swoim domu, czy w kościele od autorytetów duchowych. Serce, które jest gotowe, nie ma problemu. Jeśli idę złą drogą, a ty mi tak jakby korygujesz w tym, ja przyjmuję to z radością. O takim sercu on mówi. I mówi, trzymaj się tej karności, nie ustawaj, zachowuj ją, gdyż ona jest twoim życiem. Halo! Wiecie, często jest tak, że właśnie ja też byłem młody, przechodziłem to jako niewierzący niestety, to się bardzo źle skończyło, dzięki Bogu, że przeżyłem. Tak, naprawdę, tak to było, ale wiem jak jest. Jest pewien moment, że człowiek, ja jestem dorosły, co ty mi będziesz mówić? Ja ileś razy już byłem spakowany na progu, mówię, mama, dziękuję bardzo, ja wychodzę, do widzenia. Co ty mi będziesz mówić? A ona była niewierząca, ale dzisiaj po prostu wiem jedno, miała 100% racji, a ja 100% nie miałem racji. Ale serce było w buncie, całkowicie. Ja wiem po prostu, ja wiem, co jest super po prostu. Ja nie będę pracował, ja sobie zasiadę, te plantacje sobie ziół zasieję, będę sobie zbierał po prostu, co rośnie w lesie i ja będę miał super po prostu życie, przecież jest idiotyczne. Ja się z nauczycielką na lekcji kłóciłem o te rzeczy. Ona mówi, będziesz pracował, Piotrek? Ja nie mówię, nie będę pracował. Ja po prostu nie. Ja się będę bawił całe życie. Tak myślałem, że to jest debil. No po prostu dziś jak patrzeć, w ogóle nie wiem, nie, czy to o co chodzi, nie? Zryty mózg tak przez narkotyki, że w ogóle szaleństwo jakieś, nie? Ale wtedy ja byłem pewien, że ja po prostu walczę o w ogóle jakąś rewolucję zrobię na świecie. Wspaniałą. Więc tutaj tak jakby Salomon, tak, czy Dawid, on zachęca do tej karności, do przyjmowania i powiem tak, on tutaj daje rady do wszystkiego, do pieniędzy, do sfery seksualnej. Wszystko tutaj można znaleźć w tej księdze. Wszystko. Niesamowite wskazówki do tego, jak żyć, by mieć błogosławione i szczęśliwe życie z Bogiem. I taki, już będziemy kończyć, fragment jeszcze przeczytam. Taki dziwny fragment, radykalny, ale wiecie, kiedy myślałem o tym temacie, bardzo mi przychodził do serca, dlatego chcę go przeczytać. On jest trudny. Ale myślę, że to jest coś, co właśnie, co Kuba też mówił, to jest coś, co cechuje tego ducha Eliaszowego, pewną radykalność. I wierzę, że właśnie odpowiedzią na, wiecie, na tą bezbożność, o której Jezus mówi, na te bezprawie, które się rozmnoży na świecie, wierzę, że odpowiedzią Ducha Świętego jest to, że będzie przynosił jeszcze większą miłość do świętości. Że Kościół im bliżej tych czasów będzie coraz jaśniejszy, coraz piękniejszy, coraz bardziej będzie świecił światłem Jezusa. Coraz będzie bardziej czystszy. Tak wierzę, że tak będzie, że to jest odpowiedź. I wiecie, ten fragment, to jest fragment, kiedy Mojżesz był na górze, 32 rozdział 2 Mojżeszowej i kiedy Izrael sobie zrobił cielca, kiedy namówili Aarona, że zrób nam Boga. I Bóg wtedy przyszedł do on był na górze Mojżesz, Bóg mu to zakomunikował, słuchaj, i mówi, Izrael się sprzeniewierzył. I mówi, ja ich wybiję. Ciebie zostawię i zrobię z ciebie nowy naród, tak? I wtedy on się wstawiał i mówił, Boże, nie rób tego, obiecałeś, tak? Że po prostu mówi, co narody powiedzą? Co się stało z Izraelem? Miałeś wywyższyć, mieliśmy być jak gwiazdy na niebie i tak dalej, o co? I Bóg go usłuchał. I wtedy jest taki moment, dwudziesty piąty werset, kiedy Mojżesz już przyszedł, jest tak, a gdy Mojżesz widział, że ten lud jest rozwydrzony, gdyż Aaron dopuścił go do tego rozwydrzenia ku pośmiewisku wobec ich przeciwników, stanął Mojżesz w bramie obozu i zawołał, kto jest za Panem do mnie? I zebrali się wokoło niego wszyscy synowie Lewiego. I rzekł do nich, tak mówi Pan, Bóg Izraela, przypaście każdy swój miecz do boku, przejdźcie tam i z powrotem, od bramy do bramy, w obozie, i zabijajcie każdego, czy to brat, czy przyjaciel, czy krewny. Synowie Lewiego uczynili według rozkazu Mojżesza i padło w tym dniu z ludu około 3000 mężów. Potem rzekł Mojżesz, wyście dziś wyświęcili siebie samych do służby dla Pana, gdyż nikt z was nie zawahał się wystąpić przeciwko synowi czy bratu swemu. Niech więc udzieli wam dziś błogosławieństwa. Straszna historia. Ale wiecie, te wezwanie, które on zrobił, mówi, kto jest za Panem? My jako Kościół jesteśmy społecznością ludzi, którzy powinni być za Panem. To jest numer jeden. Zrozummy to. Najważniejszy wśród nas powinien być Pan i wszyscy jesteśmy za Panem. Wszyscy jesteśmy za Jego wartościami, wszyscy powinniśmy być za Jego słowem, za Jego drogami, za Jego przykazaniami. To jest pierwsza rzecz. Jesteśmy za Panem. Bardziej niż więzy, jakieś pokrewieństwa i rodziny. Co to znaczy? To jest to, co Jezus mówił, tak? Że musisz tak jakby mnie miłować bardziej niż rodzina, niż najbliższy. Ja mam być najważniejszy. Powiem wam, co często tak uważam już kiedyś, kiedy było poruszenie wtedy nad Krasnym wśród młodzieży, takie słowo też między innymi Bóg mi dał. I to było takie słowo o takich, wiecie, ja bym to nazwał właśnie niebożych przymierzach. Jak to się dzieje? To się dzieje tak, że na przykład jest grupa młodzieżowa i my się tak przyjaźnimy, że jak ktoś zaczyna po prostu pośród nas robić coś złego, to my go kryjemy. Żeby się starsi nie dowiedzieli, żeby nikt się nie dowiedział. No bo jak? No przecież to jest przyjaciel, to jest kolega. Ja po prostu nie możemy tak jakby tego na światło wyprowadzić. To się oczywiście też może dziać pośród nas. Heli tak robi, tak? Jest wiele przykładów pewnego kompromisu ze względu na jakieś więzy, tak? Rodzinne czy przyjaźnie i tak dalej. Ale to, co Bóg chce, mówi, ja mam być najważniejszy. Że chcę, żeby Kościół był grupą, która jest za Panem. Która stoi za Jego wartościami, za Jego słowem bardziej niż inne relacje. Co to znaczy? Jeśli mój najlepszy przyjaciel, bliski, zacznie robić źle, to w miłości powinienem go napomnieć. Często jest tak, że to się rozmnaża, grzech się rozmnaża. Dlatego Jezus dał taką zasadę, że jeśli jest osoba napomniana przez jedną, potem przez dwie, przez Kościół, on mówi, odetnijcie tą osobę. Dlaczego? Bo trochę kwasu całe ciasto jest w stanie zakwasić. I są takie świadectwa, że jeśli gdzieś się zaakceptowało grzech, ten grzech się rozrósł. Tak jak mówiłem ostatnio tydzień temu, jeśli były zbory, które zaakceptowały rozwody, rozwody im się rozmnożyły. Jeśli zaakceptujemy niemoralność, niemoralność się rozmnoży. Cokolwiek. Dlatego my przede wszystkim mamy być za Panem, tak? Za Jego słowem, wspólnie razem. Zachęcać się, tak? Motywować. Zmierzamy razem, tak? Do wiecznego królestwa. Dobrze, kończymy. I słuchajcie, właśnie chciałem tak zrobić. Poprosić, żebyście może, żeby młodzież wyszła, co? Chodźcie. Chcę się o was pomodlić. I poprosimy, abyście wy o nas się pomodlili.